Nasza historia zaczęła się przed 80 rokiem.
Marek Rosakiewicz.
Jako środowiska młodych kolegów, przyjaciół, jeszcze ze szkoły podstawowej, którzy myśleli o historii, interesowali się przeszłością i teraźniejszością. Przeszłością, ale opowiadaną przez pokolenie dziadków, przez pokolenie starszych osób, tych, którzy przeżyły II wojnę światową, a nie tę historię, której uczono nas, czy którą zakłamywano w podręcznikach historii, czy którą nam próbowano przekazywać w szkołach.
Reportaż Zbigniewa Bodnara. Chcieli być sobą. O historii ruchu młodzieży niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Ojczyzna naszych przodków i naszych potomków. Socjalistyczna Polska zawsze bliska sercu. Ta sama, ale jakże przeobrażona w ostatnich latach. To nasza praca, nasz zbiorowy wysiłek czyni kraj silniejszym niż kiedykolwiek, a nasze życie dostatniejszym. Inspiratorem i organizatorem zbiorowego narodowego czynu jest partia.
My mieliśmy inną wiedzę, inną świadomość właśnie dzięki nawet nie tyle rodzicom naszym, którzy wychowywali się już w społeczeństwie socjalistycznym, komunistycznym i którzy byli zatroskani, bali się o nas, a bardziej dowiadywaliśmy się tej historii czy tych faktów od naszych dziadków.
Ja trafiłem do drugiego ogólniaka w 81 roku. To był taki stan wielkiej euforii. Niektórzy nazywali to karnawałem Solidarności.
Grzegorz Baczyński.
Młodzież się organizowała, zaczął prężnie działać samorząd w ogólniaku. W tamtych czasach zaczęła funkcjonować w naszej szkole, nie tylko w naszej, taka organizacja, która nazywała się Front Prawdy. No i tam po raz pierwszy złożyłem przysięgę, tylko dwie przysięgi w swoim życiu złożyłem. Jedną właśnie, że będę zwalczał komunę całym swoim życiem ze wszystkich sił do samego końca. No i drugą małżeńską. Obu mi się udało dotrzymać tych przysiąg. No i więc można powiedzieć, że to była jakaś taka działalność opozycyjna. Aczkolwiek ta organizacja po wprowadzeniu stanu wojennego nie zafunkcjonowała, mimo że większość osób, które było w tej organizacji, potem funkcjonowało w Młodzieżowym Ruchu Oporu, Ruchu Młodzieży Niezależnej, czy też w Niezależnym Harcerstwie.
Taką postacią, która nas konsolidowała, która nas jednoczyła i która nas jakby no inspirowała do tego, żeby zacząć się interesować prawdą, jakimiś tymi wydarzeniami wszystkimi, które nas otaczały, to był Marek Rosakiewicz.
Olgierd Popiel.
Ja akurat miałem to szczęście, bo znaliśmy się, a dodatkowo byliśmy jeszcze w lecie w 81 roku, jeszcze w czasie karnawału Solidarności, byliśmy na obozie sportowym. I tam na tym obozie sportowym się różne rzeczy działy. Marek opowiadał o działalności, o tych zniewoleniach i tak dalej. Ja wtedy miałem 16 lat. No i krótko potem po prostu nawiązaliśmy tą łączność taką jakby na tej płaszczyźnie. Nie tylko sportowej, bo Marek biegał średnie dystanse, ja byłem skoczkiem. Ja byłem dziesięcioboistą i skoczkiem, bo był postacią bardzo interesującą w ogóle.
Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to wydaje mi się, że to bardzo naturalne, że trafiłem do Ermenu.
Robert Kuraszkiewicz.
No byłem bardzo młodym człowiekiem. Generalnie wracałem w takiej rodzinie, gdzie takie nastroje i opinie antykomunistyczne były bardzo naturalne. Znaczy ta rzeczywistość, która w Polsce była, władzę komunistyczną zawsze traktowało się jako obcą, narzuconą i taką, która ani Polsce nie służy, ani przez Polaków popierana nie jest. Więc to jest jak gdyby pierwszy element takiej atmosfery w domu.
Nasza ta cała grupka, wówczas już kilkunastu osób, która zaangażowała się w 79 roku, najpierw pod nazwą Związek Młodzieży Antykomunistycznej, w latach 80-81, w okresie Solidarności, była grupką taką wspomagającą, ulotkową dla zarządu regionu. Część osób to pochodziło ze szkoły podstawowej numer 2 w Gorzowie, bo chodziliśmy wspólnie do jednej szkoły, a część to byli licealiści, czy w innych szkołach, których potem poznaliśmy naszych kolegów, bo w 79 roku rozpoczęliśmy naukę w szkołach średnich i wtedy nasze to grono się jakby powiększało i rok 80, no to już byliśmy tą grupką, no nie wiem, może 20 nawet osób, kiedy zaczęła się Solidarność.
No ale potem przed stan wojenny i wszystko się posypało.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Dokładnie, to był szok.
Marek Sobolewski.
Dokładnie był szok i zdziwienie, niedowierzanie, że coś takiego było możliwe. I jakby naturalna reakcja na takie działania władz, były sprzeciw przeciwko temu. To było takie naturalne i normalne, jak dla mnie. Dla mojego brata, bo zawsze nas dziadek wychowywał w takim duchu patriotycznym, wspominał nam te dawne czasy. I sam fakt, że musiał uciekać z polskiego miasta do Polski, nie chciał być pod rządami Sowietów, to było dla nas tak naturalne, że w takiej sytuacji trzeba coś robić. Trzeba walczyć z tym. Ja miałem 15 lat w tamtym momencie, w 81 roku. Mój brat 2 lata więcej, 17. To byliśmy taka młodzież, która miała dużo energii, dużo siły i dużo chęci do zmian wszelkich.
O stanie wojennym dowiedziałem się w kościele, dlatego że był to okres, kiedy do kościoła chodziłem, powiedzmy szczerze, dlatego że babcia mi kazała.
Jarosław Sychla.
No i wtedy, żeśmy usłyszeli w kościele, ksiądz powiedział, że jest stan wojenny. Myśmy przylecieli do domu z bratem bardzo szybko, oznajmić rodzicom, że jest stan wojenny. Włączyliśmy telewizję i nic nie było. Wtedy zaczęły się strajki, strajki w Stilonie. Ja pamiętam, że mój ojciec od samego początku brał udział w strajkach i byłem z niego bardzo dumny. No, było pełno wojska i milicji dookoła Stilonu i myśmy z bratem stali, byliśmy bardzo dumni z naszego ojca. Myśmy nigdy nie mieli wyobrażenia sobie o działalności jakiejś nielegalnej, podziemnej, czy jakkolwiek to wtedy można było nazwać. Dla nas to była nowość.
Wróciłem do domu, rodzice przerażeni w tym domu, gdzie ja jestem, bo mnie to kilka godzin nie było. Szlaban od razu, że tam nie wychodzić i tak dalej, bo strajk był, nie wiadomo, co się dzieje. Potem doszły informacje, że stanął w Gorzowie Stilon Ursus. Potem jeszcze bardziej dramatyczne, że czołgi do tego Ursusa wjechały. Obok szła jakaś taka informacja, że w Stilonie grupa ludzi zamknęła się w wodorowni, chce wysadzić razem z sobą tam być może pół zakładu, czy też pół miasta, bo tam były zasoby amoniaku, więc groziło to jakimś tam, powiedzmy, katastrofą jakąś taką ekologiczną, nie? Po prostu te informacje były straszne. Te pierwsze godziny stanowionego, czy też pierwsze dni były godzinami takimi, które do tej pory pamiętam.
Na Brackiej odbyło się pierwsze nasze spotkanie, pierwsze nasze konspiracyjne spotkanie, które miało miejsce na początku stycznia, bodajże 6 stycznia, odbyło się na dworze, więc w dosyć dużym mrozie, bo tamta zima była mroźna. I wtedy częściowo formalnie, w warunkach konspiracji, ale częściowo formalnie postanowiliśmy o kontynuowaniu naszej działalności jako nielegalna grupa. Padały różne nazwy, jak określić nazwę tego środowiska czy naszej organizacji. Ostatecznie, z tego co pamiętam, nie wybraliśmy żadnej nazwy, chociaż padały Solidarność z Solidarnością, jakieś inne nazwy padały, ale nie wybraliśmy nazwy, natomiast się formalnie zorganizowaliśmy. Zostały wybrane, no, nazwijmy to władze, przewodniczący, inne osoby, które weszły w skład zarządu. Na tym spotkaniu było około 10 osób. Przewodniczącym wybrano mnie.
I zostało ustalone, że będziemy działali. Będziemy malowali im napisy na murach w miarę możliwości. Oczywiście będziemy robili inne rzeczy, że taki ruch młodzieżowy po prostu musi być w Gorzowie i my go tworzymy. Nie? Oczywiście ja nawet nie wiedziałem, że nazwa jakby została Młodzieżowy Ruch Oporu dopiero później i tak dalej. Ale zaczęliśmy bardzo szybko. Potem zaczęły się kolejne akcje i właściwie to był taki rytm, bo to wszystko było jakoś tam planowane, wiadomo. Akcja za akcją, akcja za akcją. Pojawiły się organizacje podziemne dorosłych, pojawiły się ich ulotki. Myśmy te ulotki też obsługiwali. Dostaliśmy pierwsze pisma, bardzo nieczytelne, Eliot i ja, tak, wydawał. Ja już teraz nie pamiętam, które było pierwsze. No, myśmy to między sobą kolportowali i bardzo niewyraźnie, no, my odcyfrowywaliśmy, co tam się dzieje, jak to tam, co tam jest napisane, ale no, myśmy byli bardzo podekscytowani tym, że to druk i to taki niezależny i my to mamy w rękach.
To jeszcze nie był RMN. To była ta pierwsza próba po stanie wojennym środowiska, które później nazwało się Młodzieżowym Ruchem Oporu. Zadania były oczywiste. Protestowaliśmy przeciwko stanowi wojennemu. Żądaliśmy, domagaliśmy się w formach ulotek, plakatów, napisów na murach, uwolnienia internowanych i więzionych, zniesienia właśnie tego stanu wojennego i sprawiedliwości, wolności dla Polski.
No dalej to było słuchanie Wolnej Europy wieczorem, bo zakłady w Polsce stały, prawda? Opór trwał, opór ten był rozbijany. Telewizja podawała, że tu się skończył strajk, prawda? No, szukaliśmy potwierdzenia tych słów albo ewentualnego kłamstwa w Wolnej Europie. Pamiętam takim strasznym przeciągiem, który do dzisiaj zapamiętałem, to był jak padało ostatnie kopalnie na Śląsku, Ziemowit i Piast. Dla mnie walka w tych kopalniach to było jak w 1939 roku dla ludzi obrona Westerplatte czy też Warszawy, że dopóki te kopalnie trwały, to była taka nadzieja, że jeszcze coś się może zmienić, że strajk trwa, może inne zakłady się znowu dołączą, może coś się odmieni. No taka zupełnie racjonalna nadzieja. No i pamiętam ten komunikat, kiedy wyjechał Piast 28 grudnia, no to po prostu siedziałem ja łzy w oczach. Siedziałem, miałem łzy w oczach, a do tych łez doprowadził mój tata, który przyszedł do mnie. On był członkiem Solidarności, moja mama zresztą też. Zresztą wtedy, wiadomo, prawie 10 milionów ludzi uczestniczyło w działaniach związku zawodowego, a rodzice po prostu byli, bo byli w tym związku. Nie byli działaczami tego związku. Ja jako młodzież to byłem rozgorączkowany i byłem sympatykiem. I tata mi mówi, widzisz, ta twoja Solidarność, widzisz? Ja, no jaka moja? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Wtedy mi łzy w oczach stanęły, no bo ojciec był zły, że te kopalnie padły, tak zresztą jak wszyscy, no a tą złość swoją na mnie, że ta twoja Solidarność po prostu padła. W człowieku taka złość zbierała, że to tak nie może być, że nie można odpuścić, że trzeba coś robić. Mimo, że ja do Solidarności, jak w okresie tego karnawału, miałem taki dosyć różny stosunek. Mi się nie podobały takie hura patriotyczne wypowiedzi niektórych ludzi, tam komuniści na altarnie. One były podchwytywane przez władzę, eksponowane potem w telewizji. Wyglądało to, że to nie wiadomo, jaka grupa oszołomów jest, nie wiadomo, co chce zrobić. To oczywiście nie było prawdą, ale telewizja była w rękach komuny i oni takie wrażenie robili.
Nasz światopogląd był kształtowany u nas w domu, szczególnie przez naszego ojca. Jak byliśmy nawet młodymi chłopcami za karę, żeby żeśmy nie pokochali socjalizmu, to ojciec za karę, załóżmy za jakieś przewinienie, czy żeśmy się pobili z bratem, kazał nam przepisywać referaty Gierka. To była nasza kara. Takie dzisiaj śmieszne, ale a z drugiej strony uczyło nas to języka polskiego, bo przypomnijcie sobie, że wtedy w każdych referatach, a w każdej gazecie były jakieś tam referaty czy sprawozdania z Komitetu Centralnego, no ale w ten sposób, żeśmy bardzo nienawidzili komunistów, dlatego że musieliśmy pisać ich referaty.
W roku 1982
Tomasz Bicki.
Na początku roku szkolnego, we wrześniu, byłem w szkole średniej w liceum elektrycznym. Do tej klasy chodzili ze mną między innymi Krzysiek Baraniak i Paweł Cichoń. Krzysiek Baraniak na początek właśnie tej działalności zaproponował mi właśnie w szkole, nie poprzez braci Popieli, ale w szkole przystąpienie do organizacji Młodzieżowego Ruchu Oporu. Wtedy to się tak nazywało. I działalność miała polegać wtedy, tak jak mi przekazał, na kolportowaniu ulotek, malowaniu jakichś tam napisów. Oczywiście, że się zgodziłem bardzo chętnie. I to był wrzesień albo październik. Najbliższą rocznicą, która się wtedy zbliżała, była rocznica 11 listopada, Święta Niepodległości Polski, i miała być pierwsza nasza akcja, kolportowanie ulotek na mieście w centralnych punktach miasta. Nie pamiętam kiedy, ale otrzymałem ileś tych tam ulotek kilka dni przed tą rocznicą i szykowałem się do kolportażu. Ulotki miałem schowane w domu. Ale takie było szczęście, taki pech, że przed pierwszą akcją, której nie zdążyłem przeprowadzić, pewnego dnia nad ranem, myślę, że nawet to było chyba przed 6 rano, był oczywiście łomot drzwi i przyszli esbecy. Jak przyszli, zapukali, jeszcze nie mówili kto, nie wiem czemu, ale podświadomie myślałem, że to niestety chodzi o mnie i do mnie. No przyszli do domu i w trakcie przeszukania znaleźli te ulotki. Miałem wtedy 16 lat, zabrali mnie na Kwiatową, byłem wtedy nieletnim chłopakiem. I na Kwiatowej przesłuchiwali mnie. Można powiedzieć, że wtedy żadnych jakichś większych jeszcze represji nie było. Nie bito mnie, tylko zastraszano akurat wtedy poprawczakiem, że za to będę miał 2 lata poprawczaka. Na 48 godzin zamknięto mnie i innych kolegów, między innymi z klasy Krzyśka Baraniaka i Pawła Cichonia, tak pamiętam, i z innej klasy chyba z mechanika z naszego rocznika, tam jeszcze był kolega Bierka. I przetrzymywali nas w tym czasie po tych przesłuchaniach na izbie dziecka i było tyle fajnie i przyjemnie, że byliśmy wszyscy razem. Było nas dobrych kilku chłopaków. Co mi się wtedy nasunęło z tej krótkiej odsiadki, bo to było 48 godzin, może trochę dłużej. I zaimponował mi wtedy swoją postawą bardzo Piotr Niewiarowski. My, kiedy już mieliśmy te 16 lat, on już wtedy jawnie deklarował, jeszcze będąc w tej izbie dziecka, że on jak tylko wyjdzie, na pewno nie zaprzestanie tej działalności opozycyjnej, że będzie dalej ją kontynuował, dalej ją rozwijał. I pamiętam to jak dzisiaj, że to mi w Piotrze najbardziej i ze wszystkich tych osób zaimponowało.
Byłem ministrantem w parafii Świętego Krzyża. No i tam poznałem w pierwszej kolejności braci Popieli, Ryśka i Olka. No i generalnie się zaprzyjaźniłem bardzo mocno z Rysiem Popielem. Między innymi byłem pierwszy raz w życiu na pielgrzymce do Częstochowy warszawskiej. No i przede wszystkim tam się zaprzyjaźniłem z Rysiem i dla mnie to było niesamowite przeżycie, a wtedy byłem dopiero w zasadzie po 7 klasie.
Był taki moment, kiedy Marek dał mi adres do Roberta Kuraszkiewicza.
Beata Borcz-Kobierska.
Której był ode mnie młodszy o 4 lata, tam czy i pół roku, i kazał coś do niego zanieść. I ja wtedy z takim lekkim niesmakiem powiedziałam Markowi, że Robert Kuraszkiewicz jest za młody, żeby go wciągać w RMN. Tak mi się wówczas wydawało. On jest po prostu za młody. A nie wiedziałam, że pod łóżkiem mojego brata, który był kolegą Roberta z klasy, leżą ulotki, ponieważ mój brat również działał, tylko że on działał pod Kazikiem. O tym, że mój brat działał w RMN-ie, dowiedziałam się dosłownie parę lat temu, kiedy zaczęłam pracować przy liście i zapraszać ludzi. I patrzę i mówię, czy to nie jest jakiś błąd? Nie, twój brat działał, tylko że on działał pod Kazikiem.
I jak dziś pamiętam, taki pierwszy impuls w związku z tym, że Rysiu był aresztowany w sprawie Młodzieżowego Ruchu Oporu, jak się dowiedziałam o tym aresztowaniu, to takie było takie, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy naiwne uczucie, ale coś mnie grało. Znaczy w tym sensie, że jak to, mojego kumpla, Rysia, takiego fajnego kolesia, zamknęli mi do więzienia. I to był taki pierwszy świadomy impuls. No, ktoś może powiedzieć dzisiaj, że to wygląda groteskowo i tak dalej, ale dla mnie to wtedy było przeżycie i to była taka moja prywatna sprawa. I prawda też jest taka, że potem Ryszard Popiel skontaktował mnie bardzo wcześnie z Markiem Rusakiewiczem, który był liderem tych środowisk podziemnych, no, z których się znałem o tyle, o ile, że przez kilka lat bracia Rusakiewiczowie mieszkali na tym samym podwórku, można powiedzieć, tak, czyli w tym samym bloku parę klatek dalej. Ale oczywiście tak się znaliśmy tylko wcześniej z podwórka. No i Ryszard, wiem, że zaproponował mnie, ja poznałem Marka i też do końca życia będę pamiętał, bo dla mnie to była bardzo ważna rozmowa. To była rozmowa, gdzie już tam byłem przygotowany przez Rysia, była tam pewna propozycja, co mógłbym robić właśnie w podziemiu. No i taka rozmowa pierwsza poważna z Markiem Rusakiewiczem na tyłach plebanii przy kościele Świętego Krzyża. I Marek się mnie pytał, czy chciałbym tam coś pomóc, czy chciałbym się włączyć. Ja oczywiście nie mogłem się doczekać, kiedy on skończy zdanie, żeby powiedzieć, że tak, absolutnie, że na pewno chcę. I Marek oczywiście też, zakładam, że taka była formuła, też mówił o tym, że muszę powiedzieć, że z tym się wiąże ryzyko, tak? No bo to czasami jest tak, że tam do więzienia zamykają i tak dalej, że to mogą być problemy i co ja o tym wszystkim, tak? No ja oczywiście też byłem wtedy tak napalony, jak to u młodych ludzi, że to mówię, że dla mnie nie ma problemu, że tutaj koniecznie chcę coś robić, tak? Bo muszę się włączyć w jakąś działalność.
No co możemy zrobić? No ulotki możemy zrobić. No jakieś tam śmieszne może to są rzeczy dzisiaj, ale...
Ryszard Popiel.
Ale nawet robienie pieczątek z ziemniaka w kształcie tam eski walczącej, solidarki walczącej i drukowanie tego na jakichś gdzieś zdobytych papierze, to nawet to, no myśleliśmy ciągle, skąd klej, jaki klej? Robiliśmy kiedyś maski na wyławanie plastyczne, prawda, z klajstru i to jest tak dobry klej, tylko że musi mieć trochę czasu, żeby wysychł. Jak wyschnie, to naprawdę trzeba wiele wysiłku, żeby tego zdjąć z jakiejś szyby. Robiliśmy cokolwiek. Później pojawiły się oczywiście jakieś trochę papieru. Ten papier to był różnej jakości, prawda? Nawet różnego tam, powiedzmy, koloru. No i częściej szary taki, ale te ulotki się tam z naszej produkcji się pojawiały.
Tak działaliśmy przez kilka pierwszych miesięcy. Nawiązaliśmy też kontakty z innymi organizacjami działającymi w Gorzowie, podziemnymi czy niezależnymi, z Eliotem i Jachem. I to gdzieś był luty chyba albo marzec 82 roku. Potem część ulotek mieliśmy też od nich. Grupa Eliota Jacha została rozpracowana przez Służbę Bezpieczeństwa, były wpadki. Ten kontakt się zakończył, natomiast nawiązaliśmy kolejny kontakt już z tworzącą się Regionalną Komisją Wykonawczą i to też był 82 rok, ale mniej więcej lipiec lub sierpień. I trafiłem przez kolejną łączniczkę do Zbyszka Bełza, który wówczas się ukrywał i... Tak się zaczęła nasza współpraca z Regionalną Komisją Wykonawczą, a jej owocem były nie tylko akcje ulotkowe i rozrzucanie ulotek wydawanych przez RKW czy kolportaż Feniksa, ale także próba wydania własnej gazety. I w październiku 82 roku przygotowaliśmy pierwszy numer Iskry, jako jeszcze ciągle środowisko Młodzieżowego Ruchu Oporu. No i ta Iskra rzeczywiście była taką iskierką tylko jednorazową, bo... Po wydaniu tej gazety rozpoczęły się aresztowania, zatrzymania, aresztowania i nasze środowisko zostało dosyć mocno, bardzo mocno rozbite przez Służbę Bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że zdecydowana większość czołowych działaczy została aresztowanych, zatrzymanych, przesłuchiwanych, czyli rozpoczęła się fala represji, po której nastąpiły wyroki. Najpierw po krótkim pobycie w aresztach wyszliśmy na wolność, a w 83 roku stanęliśmy przed sądami. Młodsi z naszego środowiska przed sądem dla nieletnich, starsi przed sądem garnizonowym w Zielonej Górze, sądem wojskowym. Zakończyło się to wyrokami w zawieszeniu. Też i sytuacja polityczna w kraju w międzyczasie się zmieniała. Stan wojenny został zawieszony od 13 grudnia 82 roku, więc jakby było lżej, można powiedzieć, niż wyglądało to na początku w chwili naszych aresztowań.
Grupa była rozbita i sprawa była zamknięta. Może tam w kilku latach powstawały jakieś nowe organizacje. Dzięki Markowi powstał Ruch Młodzieży Niezależnej i to była kontynuacja.
No wiadomo, jak się zakończył Młodzieżowy Ruch Oporu. Bardzo szybko. Gwałtownie powstał i gwałtownie upadł. Później nastąpiło odrodzenie. I w tamtym czasie to było takie ciężkie do wyobrażenia sobie. Wygrano z takim przeciwnikiem, zwłaszcza takich młodych ludzi, którzy nie mieli zaplecza, nie mieli nic. Mieli tylko chęci do zmiany tak naprawdę. A my byliśmy wysportowani, silni, sprawni, młodzi. Zawsze mogliśmy szybko po prostu... Byliśmy sprawni generalnie. Pierwsze, jak gdyby naród UB na nasze mieszkanie, to był no, dosyć taki mocny. Bo UB przyszło po mnie, wpadło chyba 7 funkcjonariuszy SB i mnie bardzo mocno pilnowali w tym czasie. Cała brygada UB-ków przeszukiwała mieszkanie. Mój brat poszedł do toalety i w sprytny sposób zamknął całą UB-cję w naszym mieszkaniu i zostawiając klucz z drugiej strony. UB-cy byli przerażeni tym, co się stało. Jak mógł ich takim młoko zwykiwać? I brat wyszedł w koszuli i się ukrywał długi czas. To dla matki było coś strasznego. Patrząc z punktu widzenia jej, bo na pewno było coś strasznego, jak nie wiadomo skąd przychodzi policja, przeszukanie, rewizja, straszenie. I jeden z synów ucieka, wychodzi w koszuli i nie wraca. I przez 2 tygodnie matka nie wie, co się dzieje z synem. To straszne przeżycie dla matki były.
Być może ukrywałby się dalej, ale było takie przypuszczenie, że będzie amnestia i tutaj w kontakcie z mecenasem Wierchowiczem, naszym adwokatem, który często nas w tych sprawach bronił, doszliśmy jakby do wniosku wszyscy, że Służba Bezpieczeństwa go przesłucha i go nie zatrzyma i go zwolni. No oczywiście okazało się inaczej, został zatrzymany, aresztowany. Na szczęście rzeczywiście w krótkim czasie była amnestia i po krótkim czasie, po kilku miesiącach wyszedł na wolność. Tak się zakończyła jakby pierwszy epizod związany z Młodzieżowym Ruchem Oporu. Zakończył się tymi aresztowaniami. Natomiast jeszcze w celi więziennej, kiedy przez pewien okres siedziałem z kolegą starszym z Solidarności z Zielonej Góry, Robertem Kopeckim. Robert, starszy kolega z uczelni, który był pracownikiem, z tego co pamiętam, WSI lub WS, chyba WSI Wyższej Szkoły Inżynieryjnej wówczas w Zielonej Górze, powiedział, że to słabe to nasze środowisko, że wydaliśmy jeden numer gazety i od razu nas aresztowano, że ich zamknięto dopiero wtedy, jak oni wydali już 6 numerów swojej gazety. Więc ja już wtedy sobie zacząłem tak kombinować w więzieniu, że jeżeli kiedykolwiek wyjdę na wolność, jeżeli będziemy wznawiać jakąś działalność, pewnie zmienimy nazwę organizacji, bo to wszystko już jakoś w tym więzieniu tyle, tak dużo było czasu, więc można było to przemyśleć. Może zmienimy, żeby utrudnić Służbie Bezpieczeństwa rozpracowanie, zatrzymania, ale wydamy na pewno od razu co najmniej 2 numery, żeby już nie zdarzyło się tak, że drugi raz trafię do więzienia po jednym wydaniu jednej gazety i znowu ktoś, nie daj Boże, z Zielonej Góry będzie mówił, że znowu gorzowianie wydali jeden numer i ich aresztowano. I tak zrobiliśmy, kiedy podjęliśmy decyzję po wyjściach, po tych wszystkich procesach tworzenia na nowo środowiska. No to był też pewien proces, to nie było takie łatwe, bo trzeba było przyjść z tymi samymi osobami, kolegami, przyjaciółmi, rozmawiać, spojrzeć sobie w oczy. Też było tak, że nie wszyscy presji przesłuchań czy aresztowania wytrzymali, ale większość z osób zaangażowanych w MRO zaangażowała się ponownie w nowe środowisko, znaczy w to samo środowisko, tylko o innej nazwie, Ruch Młodzieży Niezależnej. I tak można powiedzieć, że w kwietniu 1983 roku, na bazie właśnie Młodzieżowego Roku Oporu, czy tych działaczy, czyli właśnie może nie na bazie, to była kontynuacja tej działalności, tylko już pod inną nazwą, pod inną gazetę wydaliśmy pod koniec kwietnia. To był Szaniec, wydaliśmy od razu właśnie 2 numery, od razu, w jednym czasie. Krzysiek Sobolewski jeszcze ciągle się wtedy ukrywał, ale z większym spokojem. Można było działać. Wspominam to o Krzyśku Sobolewskim, bo bez niego też nie byłoby tego ani Młodzieżowego Ruchu Oporu, ani Ruchu Młodzieży Niezależnej. I też często było tak, że jak któregoś z nas zatrzymywano, czy aresztowano, jak ja siedziałem w więzieniu, to na szczęście Krzysiek nie siedział w więzieniu. I to był też duży błąd Służby Bezpieczeństwa, bo gdyby nas zatrzymano w tamtym czasie i Krzyśka i mnie, no byłoby dużo trudniej. Ja nie mówię, że to nie byłoby niemożliwe, ale byłoby dużo trudniej, dlatego że w tamtym okresie to byliśmy takimi osobami pewnie kluczowymi dla tego środowiska i zresztą działo się to w konspiracji, więc nie wszyscy mogli wiedzieć wiele.
Najbardziej przełomowym dniem, w którym żeśmy mieli chyba żal, nawet nie wiemy do kogo, to było moment, w którym żeśmy się dowiedzieli, że młodzież, chyba bardziej chłopcy z Młodzieżowego Ruchu Oporu zostali aresztowani. No w zasadzie byliśmy zazdrośni, że aresztowali kogoś innego, a nie nas. My jako, no w sumie młodzi wtedy chłopcy, uważaliśmy, że to my powinniśmy coś robić, bo Tomek Bicki chodził ze mną do klasy. Tomek Bicki chyba ze mną, z moim bratem, odegrał na początku bardzo dużą rolę, dlatego że to on był między innymi aresztowany i jak wyszedł, pamiętam, że miałem do niego ogromną pretensję, skoro to był chłopak z mojej klasy, praktycznie często z nim siedziałem w ławce i nic mi nie powiedział, miałem do niego żal. No i on nas wciągnął w Ruch Młodzieży Niezależnej. Przedstawił nas wtedy Markowi Rosukiewiczowi, Krzyśkowi Sobolewskiemu, którzy zresztą zawsze dla nas, ale byli jak gdyby twórcami, szefami Ruchu Młodzieży Niezależnej. Ale pamiętam, że nie za bardzo, nie wiem, czy nam Marek ufał, czy coś, ale nie do końca było od razu, że myśmy mieli jakieś tam w ogóle trudne działania. Pierwsze zadanie, które nam dał Marek, to był, pamiętam, mecz piłki nożnej na stadionie Stilonu. W zasadzie myśmy byli taką grupą, to znaczy ja, mój brat Grzesiek i Kazik Sokołowski, byliśmy taką grupą uboczną, bo całe główne zadanie mieli wykonać harcerze. Harcerze mieli na znak trąbki, jakiejś tam hejnałowej, wszyscy mieli rzucić ulotki wśród kibiców na stadionie piłkarskim. A my z bratem i z Kazikiem mieliśmy zrobić tylko to przy wyjściu kibiców ze stadionu. A więc główne zadanie dotyczyło harcerzy, to oni mieli to zrobić, a myśmy mieli, chyba nam dali tak o, tylko żebyśmy coś mogli zrobić. Nagle się okazało, że to zadanie było bardzo trudne, bo żadnej trąbki nigdy nie było, żaden z harcerzy nigdy nic nie zagrał i żaden z harcerzy nigdy nic nie rzucił. Zostaliśmy tylko my we trójkę i to w takim razie zdecydowaliśmy, że zrobimy to sami i rzuciliśmy te ulotki przy wyjściu kibiców ze stadionu. Oczywiście było pełno milicji i zaczęli nas gonić. Myśmy zaczęli uciekać. I byliśmy bardzo dumni, bo tylko myśmy to wykonali. Nawet się śmialiśmy z harcerzy, że jesteśmy lepsi od nich. Ja pamiętam, że chyba wtedy Marek Rusakiewicz się do nas przekonał, że my potrafimy coś zrobić. Dlatego nam chyba bardziej wtedy zaufał.
Dla mnie to się wydawało po prostu naturalne. To jest jakiś normalny patriotyzm genetyczny, co niektórzy to nazywają.
Ewa Chrybacz.
Z takiej rodziny pochodziłam. To po pierwsze, a po drugie mi było dużo, dużo łatwiej, bo ja właśnie zaczęłam w Rumunii działać wtedy, kiedy skończyłam studia. I moja siostra już wcześniej, jak zjechałam do Gorzowa po studiach, to po prostu siostra już wcześniej zaczęła działać. No to naturalną koleją rzeczy, ona mnie w to wciągnęła.
Wtedy była misja, bo wtedy byliśmy przeciwko komunie.
Barbara Chrybacz.
W gazecie ówczesnej nie można było przeczytać tego, co było napisane w Szańcu, więc wtedy to byliśmy po dwóch stronach barykady bardzo mocno i głosiliśmy wtedy prawdę objawiano. Takie były czasy, więc musieliśmy tak być, ale też te niuanse znikały. Ja nie wiem, zadaję sobie czasami pytanie, gdybym w tamtych czasach wiedziałabym o tym, że ktoś w konspiracji, w podziemiu robi przekręty, czy ja bym to opisała, czy nie. Na szczęście tego nie widziałam i nigdy takich dylematów nie miałam, ale myślę, że niektórzy mogli mieć takie dylematy, że coś wiem złego o podziemiu, no nie napiszę, bo to jakby będzie źle służyło sprawie. Społeczeństwo od nas oczekiwało, biorąc gazetkę podziemną, że będziemy zagrzewali do walki i że nie będzie czasu na niuansowanie. Komuna jest zła i koniec, kropka.
Tylko tak naprawdę my wiedzieliśmy, co my robimy. W moim wypadku nawet matką nie wiedział, że takimi rzeczami się zajmujemy. Ja myślę, że te idee takie wolnościowe to w moim przypadku i w wypadku mojego brata to dziadek zaszczepił. Moja mama nie miała akurat w tym momencie siły przebicia. Po prostu ona była jak większość polskiego społeczeństwa przeciwna, ale nie wiedziała, co z tym zrobić i co może zrobić i że taka walka w ogóle ma jakikolwiek sens. To było nie do pomyślenia dla niektórych osób.
I tak sobie przypominam pierwszą akcję właśnie malowania znaku Polski Walczącej na murach garażu na naszym osiedlu na Dolinkach.
Kazimierz Sokołowski.
No to skombinowałem farbę w aerozolu z żelaznych zapasów taty. Po cichu podkradłem tą farbę. No i poszliśmy z Grzesiem i Jarkiem malować właśnie ścianę garażu. Ciemno, zimno. I niestety po prostu ten aerozol zawodził. Także trzeba było zaworek przy aerozolu poprawiać. No i przy którymś tam poprawieniu niestety w ciemnościach psiknąłem sobie w twarz. Także farba poleciała na oczy, na twarz. Koledzy musieli poczekać, a ja pobiegłem do domu, żeby tą twarz jakoś przemyć, żeby dalej móc funkcjonować. Ale na początku takie były to doświadczenia, że człowiek po prostu nie był jeszcze okrzepły w tym, co robił.
Przede wszystkim zajmowałam się Szańcem, znaczy pisaniem do Szańca, także przepisywaniem przede wszystkim tekstów, więc to przede wszystkim właśnie najwięcej czasu temu poświęcałam, że przepisywałam właśnie, bo oczywiście nigdy w życiu tego nie mogłam robić w domu, były różne maszyny do pisania, jeszcze wtedy nie było komputerów, więc w różnych punktach miasta były lokale, gdzie po prostu przyjeżdżałam, albo właściciele byli, albo były też takie sytuacje, że właściciele mnie samo zostawiali w mieszkaniu gdzieś tam właśnie i po prostu musiałam przepisać te ileś stron, żeby potem można było z tego zrobić. Nie pamiętam tam jakieś, bo to już Szaniec wtedy wychodził w tym momencie nie na powielaczu, tylko on był specjalnie, ja już nie pamiętam, jak sitodruk, tak? Tak, no właśnie, to, czyli było fotografowane to i właśnie, czyli głównie właśnie tym, ale pisałam też własne teksty również też. Kiedy pisałam, miałam pseudonim Wanda, pamiętam coś takiego. Ale ja dużo tekstów nie pisałam, nie to przede wszystkim, ponieważ jakby zawsze interesowała mnie kultura, więc ja tak o literaturze, o sztuce w teatrze na przykład, polityką tam. Nie, no też oczywiście, ale nie tak dużo.
Pewno, że była duma. Wielka satysfakcja. Nawet nie można było się nikomu pochwalić, bo takie były zasady. Ale tak naprawdę to serce rosło, jak się widziało to, co się zrobiło i policja, czy tam ubecja, czy tam jakiś gospodarz domu z rozkazu policji musiał to wszystko zamalowywać. I no była to satysfakcja, że coś zrobiliśmy, że nie jest tak potulnie, jakby chciała władza, że no była satysfakcja, mówiąc tak krótko.
Tu Radio Solidarność. Słuchajcie Radio Solidarność. Nadajemy audycję Ruchu Młodzieży Niezależnej. RMN skupia młodzież szkół średnich, młodych pracowników i studentów. RMN stawia sobie za cel walkę o Polskę w pełni niepodległą i sprawiedliwą. RMN pragnie kształtować postawy młodych ludzi w duchu prawdy, wolności, miłości ojczyzny, pokoju i wzajemnej tolerancji. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy fałszu, niesprawiedliwości i zła. Pragniemy sami decydować o sobie. Pragniemy poznawać prawdę i żyć godnie. Jeśli jesteś młody i bliskie ci są nasze cele, poszukaj kontaktu z nami. Czytaj Szaniec, pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przyłącz się do nas. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radia Solidarność.
Chciałbym być sobą, chciałbym być całym szczęściem.